w centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
8 minut po godzinie 14. Diana Bogacz-Kotulak. Witam serdecznie, jak zwykle w debacie samorządowej. Już w niedzielę wybory parlamentarne. Pójdziemy do urn, aby wybierać posłów i senatorów. A wśród kandydatów ci, którzy niespełna rok temu byli wybierani w wyborach samorządowych. Na listach wyborczych niemal wszystkich komitetów są samorządowcy. Czy startowanie w wyborach wchodzi w krew? Czy samorząd jest trampoliną do Sejmu i Senatu? A w końcu, co ciągnie samorządowca do parlamentu? Te pytania padną już za chwilę. Zatem przedstawię gości w studiu Radia Doksa. Pani Róża Malik, burmistrz Pruszkowa, kandydatka mniejszości niemieckiej do Senatu. Witam serdecznie.
Witam.
Pan Piotr Woźniak, wicestarosta Neski, kandydat Zjednoczonej Lewicy do Sejmu.
Kłaniam się nisko.
Pan Tomasz Kosuś, wicemarszałek województwa, startujący do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej.
Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Doksa.
Oraz pan Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opola, startujący z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Do Senatu, oczywiście.
Okay, witam państwa bardzo serdecznie.
To najpierw chciałabym zapytać właśnie o to, co tak naprawdę samorządowców ciągnie do tego parlamentu. Czy to samorząd jest właśnie tą przysłowiową trampoliną, takim kolejnym szczeblem w karierze, a później już tylko parlament, pani burmistrz?
Bardziej mnie skusiło to, że jako wieloletni samorządowiec ciągle, że tak powiem, spijałam piwo, którego naważono właśnie w Sejmie.
I czas to zmienić, tak?
I nie poprawiono w Senacie. I naprawdę bardzo często byłam rozdrażniona tą sytuacją, że jednak te samorządy, które są tutaj na dole, spełniają bardzo istotną rolę w życiu społeczeństwa, a są niedoceniane, są wręcz jakby pognębiane. Nie dostrzega się tego, że trzeba jej raczej wspomóc, a nie przeszkadzać. Zła metoda przyjmowania różnych ustaw.
Ale rozumiem,
w ogóle,
że samorządowcy są niedoceniani z perspektywy parlamentu,
a
tak?
A to mnie nie musi nikt jako samorządowca doceniać, tylko samorząd, który ma do spełnienia jakąś rolę, jakąś misję i jest najbliżej ludzi. I to spowodowało, że zdołano mnie przekonać do kandydowania i naprawdę nie robię tego ani z jakiegoś naporu skorzystania ze żłobu, bo ja przyszłość mam zapewnioną, ani z
jakiegoś... Więc to jest komfortowa sytuacja, tak?
Tak, ja po prostu idę tam z przekonania, że z tamtej pozycji mogę bardziej sprzyjać samorządom, właśnie jako doświadczony samorządowiec. I jeszcze rzeczywiście drażniła mnie w ostatnich latach sytuacja, że wbrew obietnicom ostatnia formacja trochę za bardzo się przechyliła w lewo i co mnie bardzo zdenerwowało.
Panie marszałku, a pan dlaczego zdecydował się na start i w zasadzie tak na wstępie to na ostatnie miejsce na listach Platformy? Później było nieco lepiej.
Tak, rzeczywiście ja na liście do Sejmu znalazłem się dość przypadkowo. Najpierw miałem być przysłowiowym zapychaczem listy.
Ale to dobrze, potem, że tak otwarcie pan o tym mówi.
Potem nieoczekiwanie awansowałem na czwarte miejsce. Podjąłem wyzwanie, starałem się najlepiej, jak potrafię, tą kampanię przeprowadzić. No i poczekamy, za chwilę wyborcy ocenią. Odpowiadając na pytanie, kandyduję, ponieważ jestem przekonany, że w parlamencie, w Sejmie w szczególności, jest potrzebna nowa energia doświadczonego samorządowca.
I tak też brzmi pana hasło, tak?
Tak też brzmi moje hasło, do tego nawiązuję wprost. Jestem radnym województwa od roku 2006, a więc to już jest trzecia kadencja. Jestem w zarządzie województwa od stycznia 2008.
I chce pan powiedzieć, że naturalną konsekwencją jest teraz parlament.
A więc moja wiedza, a więc moje doświadczenia, a więc moje umiejętności mógłbym dobrze wykorzystać, pracując na rzecz regionu, pracując na rzecz województwa.
Panie starosto, naturalna konsekwencja? Parlament po samorządzie?
Parlament potrzebuje mądrych ludzi, a nie tylko tych, którzy chcą być parlamentarzystami. Czasami zostają nimi przypadkiem. Nie mam wątpliwości, że doskonałym zdobywaniem, miejscem, gdzie to doświadczenie się zdobywa, jak działają finanse publiczne w mikroskali, jak trzeba rozumieć ludzkie problemy, gdzie trzeba naprawić chodnik albo gdzie trzeba komuś pomóc w opiece społecznej czy w szkole, budować infrastrukturę. Gdzie się można nauczyć tego? Przecież nie w parlamencie, oczywiście, że w samorządzie, choć trzeba jasno powiedzieć, że Polacy bardzo utożsamiają parlament z tym, co można zrobić dla regionu. Otóż formuła nasza konstytucji jest taka i system parlamentarny w Polsce jest taki, że parlamentarzyści są parlamentarzystami wybieranymi, co prawda z danego okręgu, ale jednak reprezentują cały kraj i tworzą prawodawstwo dla całego kraju, a nie tylko dla regionu.
Czyli nie ma co liczyć i nie ma co pytać o to, co parlamentarzysta przyszły z Opolszczyzny zrobi dla regionu.
Trzeba pytać, oczywiście,
bo zabiera mi pan pytania kolejne. Nie,
przepraszam, no, taka moja natura nauczyciela akademickiego, proszę wybaczyć.
I tak do tego pytania
czasami też mi zwracają na to uwagę studenci, ale zupełnie poważnie mówiąc, uważam, że po pierwsze do parlamentu powinni iść ludzie nie z przypadku, nie ci, którym się wydaje, że coś osiągnęli, tylko ci, którzy już przeszli pierwszą filtrację, pierwsze swoje doświadczenie zdobyli w samorządzie. Ja jestem także radnym dwóch kadencji, od blisko roku wicestarostą Nyskim i uważam, że po pierwsze zaznajomienie się, jak wygląda budżet, bo przecież te wszystkie obietnice, o których my rozmawiamy, te wszystkie pomysły, one są oparte w konsekwencji na pieniądzach. Pokazanie, jak działa ten budżet, z czego jest skonstruowany, poznanie prostych pojęć ekonomicznych, długu publicznego, zadłużenia zagranicznego, produktu krajowego brutto, to jest leksykon, który każdy kandydat powinien znać właściwie na pamięć. Niestety nie zawsze się tak dzieje, a w przypadku samorządów my, czy chcemy, czy nie chcemy, tego rodzaju lekturę musimy poznać, bo inaczej popadniemy w kłopoty. W związku z tym jak najbardziej przez samorząd do parlamentu to jest dobry pomysł, bo ludzie nas oceniają nie tylko i wyłącznie z wizerunku na plakacie, ale po działaniach.
Panie przewodniczący, jest tak rzeczywiście, że samorząd uczy niejako tego wszystkiego, co później można wykorzystać w parlamencie. Stąd też na listach naprawdę jest aż tak dużo samorządowców?
Jest tak dużo samorządowców ze względu na to, co pani burmistrz powiedziała, to jest bardzo istotne. To znaczy my odczuwamy na sobie, na naszej pracy prawo, które jest wprowadzane, stanowione przez parlament i bardzo często czujemy, że zrobilibyśmy to lepiej, bo to, co tam jest wymyślane, no my później wdrażamy, na przykład ta słynna ustawa śmieciowa, która tak bardzo dała się wyznaki samorządowcom. Natomiast odpowiadając na to pytanie, powiem tak, dość twardo postawię tezę, że ktoś, kto nie stanowił prawa na poziomie lokalnym i nie stosował prawa na poziomie lokalnym, nie powinien stanowić prawa na poziomie krajowym. Naprawdę to
czyli
jest...
mimo wszystko jest jakaś naturalna konsekwencja, tak? Najpierw samorząd, później ewentualnie parlament.
Jeden z moich konkurentów wczoraj próbował w ramach swojego happeningu wręczyć podręcznik akademicki zatytułowany Finanse publiczne. Ja odpowiedziałem, że podręcznik bardzo dobrze znam, tylko różnica jest między nami taka, że on jest świetnym teoretykiem, z pewnością jest, bo jest wykładowcą akademickim, ale ja jestem nie dosyć co wykładowcą akademickim, to jeszcze jestem praktykiem. I taka jest różnica, to znaczy wielu osobom wydaje się, że wiedzą, na czym polega praca na przepisach, na czym polega praca o charakterze ustawodawczym i najlepszą szkołą jest samorząd. To znaczy to jest miejsce, gdzie nie ma miejsce weryfikacji pomysłów, weryfikacji inicjatyw. Tutaj nie, w samorządzie nie ma miejsca na populizm, bo to bardzo szybko wychodzi. No i jest najważniejszy element, to znaczy samorządowcy są bardzo blisko mieszkańców i samorząd uczy pokory. Znaczy ktoś, kto sprawuje mandat nawet radnego gminy, to naprawdę bardzo szybko nabywa pokory ze względu na zderzanie się z problemami trudnymi zwykłych ludzi.
Ale to...
My z tym bagażem pewnych doświadczeń i tym dorobkiem jedziemy do Warszawy i zupełnie inaczej sprawujemy
te
mandaty.
Ale nie tak dawno temu, panie przewodniczący, właśnie mieszkańcy Opola dali panu szansę, żeby realizować się tutaj w Opolu. Dostał pan naprawdę ogromne poparcie w wyborach prezydenckich i to nie jest zdrada, że jednak mimo wszystko chce pan iść dalej po niespełna roku?
Nie, ale panie redaktor, wygrał ktoś inny. Ja bardzo dziękuję za to poparcie, ale właśnie ci mieszkańcy mówią, okej, wygrał ktoś inny, mamy prezydenta i szkoda będzie, jeżeli pan będzie tylko radnym, tak? Kolejną kadencję, bo proszę zwrócić uwagę, to
ale
by było...
Ale pana to jest też tylko radny przewodniczący Rady Miasta.
Szanowni państwo, nie chodzi o zaszczyty, prawda? Chodzi o taką realną pracę. Gdybym ja był pierwszą kadencję radnym, to można było powiedzieć, no trochę za wcześnie, prawda? Natomiast ja jestem kolejną kadencję radnym i trudno mówić o tym spełnianiu obietnic, bo te obietnice padały w debacie prezydenckiej, prawda? I naprawdę, no, bądźmy szczerzy, realną moc decyzyjną ma ten, kto wygrał wybory do władzy wykonawczej, czyli na burmistrza, czy w naszym przypadku na prezydenta. I on ma szansę realizować te obietnice. I dzisiaj my oczywiście współpracujemy z prezydentem, ale najlepszym dowodem na słuszność mojej decyzji jest to, że bardzo jednoznacznie poparł mnie prezydent miasta Opola w tych wyborach. Że właśnie mój konkurent był, z którym przecież debatowaliśmy, spieraliśmy się o przyszłość Opola, on wychodzi po tych paru miesiącach i mówi: teraz bardzo dobrze współpracujemy i my potrzebujemy swojego człowieka w Warszawie. My potrzebujemy senatora, który będzie senatorem miasta Opola i powiatu opolskiego, czyli w jakimś sensie też aglomeracji opolskiej, prawda? Bo ten okręg się z mapą aglomeracji dość mocno pokrywa. Więc prezydent miasta sam mówi, my potrzebujemy uzupełnienia w postaci senatora.
Złośliwie powiedzieli, że chcecie pana pozbyć, ale oczywiście ja absolutnie tego nie powiedziałam. Panie marszałku.
Tak by było, gdyby nie jedna rzecz, bo przepraszam,
proszę bardzo.
Warto powiedzieć jedno zdanie. Gdyby senator to był ktoś, kto jedzie do Warszawy i tam szuka sobie mieszkanie i zostaje na stałe. I to jest mit, który trzeba też rozwijać, bo nie wiem, jak państwo, uczestnicy naszej dyskusji, się spotykaliście z mieszkańcami, ale niektórzy pytali, no jest pan dobrym samorządowcem, głosowaliśmy na pana, czemu pan chce nas opuścić?
No tak,
czemu pan chce wyjechać do Warszawy? Musimy z tym mitem też się zmierzyć, dlatego że parlamentarzysta jest posyłany, tak jak nazwa funkcji, prawda? Poseł. Poseł się bierze z tego, że kogoś posyłamy na Sejm. Nie wysyłamy na stałe. Co jakiś czas jedzie nas reprezentować. Myślę, że to jest też zadanie dla samorządowców, ale też dodatkowy certyfikat dla nas, prawda? My stąd się wywodzimy, my tutaj pracujemy i my nie chcemy stąd wyjeżdżać. My chcemy pracować tutaj w Opolu i tam, kiedy się zbiera Senat czy Sejm, chcemy reprezentować interesy tego i gminy, tego powiatu, z którego się wywodzimy.
Pani burmistrz?
Ja chciałam tylko do tego dodać, że ja najbardziej chyba się zmagałam z tym dylematem, bo kiedy wyszło na jaw, że kandyduję,
pojechałam
do Pruszkowa, to tylko słyszałam, jak podlatywali do mnie, ja i cała moja rodzina nie będziemy na panią głosować, bo pani stąd wychodzi, a przecież myśmy na panią głosowali przed rokiem. A teraz już jest hasło, serce mówi nie, ale rozum mówi tak, bo we wszystkich gronach tłumaczę, ale przecież ja was tutaj nie zostawiam. Ja po prostu pojadę swój mandat wypełnić w Warszawie i wrócę dalej do was i dalej was będę słuchać tutaj na dole, bo przecież ja z was brałam zawsze siłę do władania gminą, do wszystkich moich kroków, a nie z jakiejś hipotetycznej Warszawy, gdzie mnie ktoś, jakiś prezes coś kazał robić. Nie. Ja tutaj na dole z wiedzy o tym, co was boli, z codziennych kontaktów powzięłam swoją wiedzę i będę ją przenosić dalej i będę dalej starała się właśnie wam pomagać.
Panie marszałku, patrząc na zarząd województwa, startują wszyscy poza samym marszałkiem, o ile dobrze przeliczyłam, a wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest. No przecież dobrze chyba też było, żeby ci dobrzy politycy, samorządowcy również zostali u nas, a nie wszyscy szli do parlamentu. Chociaż wiadomo, nie wszyscy się oczywiście dostaną, ale mimo wszystko start jest faktem.
Tak, pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, mi po raz trzeci pół roku temu wyborcy powierzyli zaszczytną funkcję radnego województwa, a parlament lokalny, czyli sejmik, powierzył mi funkcję w zarządzie województwa. Ja pełniłem już niemal wszystkie funkcje, byłem i wiceprzewodniczącym sejmiku, i przewodniczącym trzech komisji, i członkiem zarządu, i wicemarszałkiem. Dla mnie praca w parlamencie, dla mnie praca na rzecz naszego województwa w Warszawie, to jest naturalna ciągłość, naturalna realizacja służby publicznej. I tak to definiuję, i tak na to pytanie odpowiadam. Natomiast rzeczywiście sytuacja w zarządzie województwa jest dość specyficzna. Prócz marszałka buły, marszałka województwa, wszyscy pozostali członkowie zarządu kandydują. Aż trudno sobie wyobrazić sytuację,
krótka ławka partyjna, panie marszałku?
Ale pyta pani o koalicjantów czy o Platformę?
No, pytam o Platformę i o koalicjantów, no bo to ewentualnie, bo nie, ewidentnie na to wskazuje.
Jest z czego wybierać zarówno na liście mniejszości niemieckiej, jak i na liście Platformy Obywatelskiej, wreszcie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ale jesteście sprawdzeni.
Jesteśmy sprawdzeni w bojach, dlatego raz jeszcze podkreślam, ta wiedza, to doświadczenie, zwłaszcza na poziomie tych realnych potrzeb gmin, powiatów, wreszcie województwa, wynikająca chociażby ze strategii rozwoju województwa właśnie, z regionalnej strategii innowacji, wreszcie regionalnego programu operacyjnego, tak? Czyli puli środków przeznaczonych na rozwój regionalny będzie niezwykle potrzebna, będzie niezwykle pomocna, by skutecznie forsować nasze opolskie projekty.
I tak jak pan zapowiedział, będzie pan w Warszawie strzegł kontraktu terytorialnego.
A proszę pamiętać, że nie wszystkie decyzje zapadają w Opolu. Nie wszystkie decyzje zapadają tu w Urzędzie Marszałkowskim. Proszę pamiętać, że w kontrakcie terytorialnym mamy skatalogowane najważniejsze 50 zadań, które dotyczą nie tylko stolicy województwa Opola, ale również wszystkich innych miast na terenie naszego regionu. Proszę pamiętać, że tam są trzy źródła finansowania. Nie tylko regionalny program operacyjny, którego wydatkowaniem zajmuje się marszałek i zarząd województwa, który jest pod kontrolą sejmiku województwa, ale tam są również środki unijne, te krajowe. Przykładem takich środków jest program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, czy Infrastruktura i Środowisko.
Chce pan powiedzieć, że musimy mieć swoich ludzi w Warszawie.
Tak jest, a trzecim źródłem finansowania tych zadań są środki budżetowe. I chcielibyśmy wszyscy, by te zapisy, by te 50 zadań, które dotyczą nie tylko wsparcia przedsiębiorczości, kultury, infrastruktury drogowej i kolejowej, były nie tylko zapisami papierowymi, ale były faktycznie zgodnie z harmonogramem realizowane.
No to zakładamy, że...
A kto ma to zrobić lepiej niż ten, kto ma wiedzę, niż ten, kto nad tymi projektami pracował?
A mimo
niż
wszystko,
ten, kto te projekty przygotował?
Tutaj w naszej dyskusji cały czas pojawiają się takie hasła, że samorząd blisko obywatela i tak dalej. To znaczy, że idąc już do Warszawy, będąc w parlamencie, trochę tą bliskość się traci, panie marszałku. Nie jest panu tego trochę szkoda?
Ja nawiążę do tego, o czym powiedział pan przewodniczący Ociepa. Jesteśmy posłańcami. Będziemy...
No czasami trochę tracącymi kontakt.
To znaczy my troszeczkę dzielimy też skórę na niedźwiedziu. Przypominam, że wybory są w niedzielę i to wyborcy zdecydują.
A ja zakładam, że tutaj wszyscy, jak państwo
hipotetycznie zakładamy, że spotykamy się w parlamencie.
Przynajmniej w moim przypadku i w przypadku przewodniczącego nie jest to możliwe.
No tak, do Sejmu nie, natomiast do Senatu.
Znaczy, że jednocześnie się
No jednocześnie nie, no jednocześnie tak, oczywiście.
Są różne typy parlamentarzystów, pani redaktor. Odsyłam nie tylko do doświadczeń opolskich, ale tych ogólnopolskich przede wszystkim. Można być posłem lobbystą, można być posłem załatwiaczem, a można mieć faktycznie realny wpływ na to, co się dzieje poprzez bezpośredni kontakt, nie tyle z wyborcami, on jest bardzo ważny, ale również z samorządami na poziomie gminy, na poziomie powiatu. Jeżeli będzie mi dane, jeżeli będę miał honor reprezentować nasze województwo w Sejmie, to zapewniam panią, zapewniam państwa, że będę regularnie z samorządowcami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego się spotykał, by nie zatracić tego kontaktu, by mieć zaktualizowaną wiedzę, którą będzie można wykorzystywać, forsując projekty. Jednym z takich projektów jest odnowienie elewacji naszej katedry. Spoglądam tutaj na pana przewodniczącego, który bardzo w ten projekt jest mocno zaangażowany. Jesteśmy wspólnie w kapitule. Ten projekt jest zgłoszony do kontraktu terytorialnego, ale jeszcze nie jest on potwierdzony. Jeszcze nie możemy mówić, że na pewno będzie realizowany. Tam mamy zapisane 15 milionów złotych. To bardzo dużo. To wystarczająco, by pięknie odnowić elewację naszej opolskiej katedry. Ale trzeba o ten projekt walczyć, bo jest to projekt zgłoszony przez zarząd
województwa. A to tylko jeden z projektów, o które
trzeba walczyć. Tak jest. Mamy projekty pewne, mamy projekty potwierdzone. Bez względu, kto będzie premierem, bez względu, kto będzie ministrem, te projekty będą realizowane.
Panie starosto...
Ale są projekty zgłoszone, które potwierdzenia realizacji nie mają i właśnie tacy parlamentarzyści, którzy wywodzą się z samorządu, są potrzebni, by konsekwentnie te projekty realizować. Oczywiście potrzebni są lekarze, prawnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy.
To jasne, ale...
Ale my samorządowcy, tak, znamy chyba najlepiej problemy mieszkańców i naszych gmin.
Panie starosto, zakładamy, że rzeczywiście jest tak, że im więcej samorządowców, tym bardziej merytoryczna dyskusja w parlamencie, bo z taką opinią też się spotkałam.
Myślę, że tak. Polacy, proszę zwrócić uwagę, wszystkie sondażownie dają bardzo negatywną ocenę dla pracy parlamentu. I myślę, że realnie trzeba popatrzeć, pojawia się po raz pierwszy, myślę od wielu lat, ze względu na ilość samorządowców, którzy idą do tych wyborów, pojawia się realna szansa, żeby ten niepokój i nieufność wobec parlamentu polskiego nieco wzbogacić i przede wszystkim skierować na odpowiednie tory pracę tego parlamentu. Myślę, że to, jeśli się stanie ciałem, że tutaj tak jak siedzimy, choć
tak, tutaj
choć jest specyficzna
albo pani
sytuacja,
burmistrz,
tak,
albo pan przewodniczący.
jeśli stanie się tak ciałem, że faktycznie będziemy mieli ten zaszczyt pełnić te mandaty, to przede wszystkim wiem jedno. Damy z siebie wszystko i damy serce, damy przekonanie w to, że Opolszczyzna, mimo że jest najmniejszym regionem, może mieć godnych reprezentantów, bo przecież wiemy, że nie zawsze.
Będziecie ze sobą współpracować bez względu na szczyt partyjny.
Ja tak to odbieram. Drodzy Państwo, ja będąc uczestnikiem wielu debat, także radiowych, zawsze przekonuję do jednego. Nie ma nic gorszego, bo ludzie właśnie dlatego tak postrzegają polityków, bo politycy zajmują się sami sobą i się ze sobą kłócą. Ludzie tego mają dość i trzeba wreszcie to przeciąć. Trzeba wreszcie powiedzieć jasno, że po to jesteśmy wybrańcami mieszkańców Opolszczyzny, żeby ze sobą móc normalnie rozmawiać i nie oblewać się obelgami, tylko mieć konkretne propozycje i
to
wpisywać się w oczekiwania
wyborców. Panie starosto, porozmawiamy po chwili przerwy.